Dzień dobry Państwu, Beata Gwoździewicz. Witam w audycji Więcej Serca, Mniej Barier. Dziś o sercu, medycynie i tej nowoczesnej kardiochirurgii. A naszym gościem jest profesor Maciej Brzeziński, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii, kierujący kliniką kardiochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, a także kierownik katedry i kliniki kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam panie profesorze.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Wszystkie te nazwy dobrze wymieniłam.
Tak, tak.
Sporo tego, bo sporo też zasług, sporo serca pan włożył w swoją pracę. I ta no też serdeczność, którą ma pan i zarówno do pacjentów, i do tych swoich studentów jest widoczna, zauważalna. I stąd też zaproszenie do tego programu. Więcej serca, mniej barier, bo pan tych barier nie stwarza.
No bardzo mi miło przede wszystkim i bardzo dziękuję za te piękne słowa. No bariery należy łamać, wydaje mi się, zwłaszcza jeżeli mają dotyczyć serca, bo serce bez barier.
Ale kardiochirurgia to takie łamanie trochę uczuć.
No nie uczuć na pewno nie, ale kardiochirurgia jest takim złotym narzędziem. Kiedyś mówiliśmy, że ona jest zbrojnym ramieniem kardiologii. I to taka mniej więcej jest kolejność pacjenta. On jest diagnozowany przez kardiologów i trafia do nas. Oczywiście jest odrębna grupa pacjentów, która już nie ma czasu na diagnostykę, tylko jest przywożona wręcz prosto na blok operacyjny. Ale to są wyjątkowe przypadki. Natomiast no, cała kardiochirurgia jest nauką i jest takim rzemiosłem, które ma prowadzić do tego, żeby pacjent czasami z bardzo skomplikowanymi problemami sercowymi czuł się lepiej.
I mógł wyjść o własnych siłach z kliniki.
To jest największe marzenie.
Panie profesorze, 40 lat temu usłyszeliśmy o profesorze Zbigniewie Relidze. Wtedy miał miejsce pionierski zabieg transplantologii serca. Od tego czasu ta kardiochirurgia bardzo się zmieniła. Pan zapewne pamięta te początki.
No, pamiętam te początki, pamiętam jak przyszedłem do pracy, pamiętam jak przychodziłem na kółko kardiochirurgiczne w czasie studiów i pamiętam dzisiaj jak byłem na sali operacyjnej. To jest absolutnie coś innego. To ja sobie nie zdawałem sprawy, jakby mnie wtedy ktoś zapytał, czy opowiedział jak będzie wyglądała sala operacyjna, jak będzie wyglądał nadzór nad sercem. Nie wiem, czy bym się obśmiał, ale bym powątpiewał.
Zupełnie inne perspektywy ma zarówno pacjent, jak i lekarz.
Absolutnie. No, mamy coraz więcej możliwości, żeby pomóc pacjentowi w bardzo dużych kłopotach. W bardzo dużych, ogromnych kłopotach. Dotyczy to też właśnie pacjentów, którzy już są zakwalifikowani do przeszczepu serca jako biorcy. No, ale niestety no, serca na półkach nie leżą i musimy czekać, aż będzie odpowiedni dawca, a ci pacjenci czasami nie mogą czekać. I tutaj jest całe narzędzie, które nazywa się mechanicznym wspomaganiem krążenia, tak zwane ogólnie mówiąc sztuczne serce. Oczywiście to są urządzenia zewnętrzne, które pompują za nasze serce i ci pacjenci czekają na przeszczep.
Jak długo można czekać na przeszczep?
Aż będzie serce.
Aż będzie serce.
Tak, tak. Ja nie wiem, czy poprawnie powiem liczbę, ale pacjent u nas będący na mechanicznym wspomaganiu krążenia, mam takie wrażenie, że był 180 dni, chociaż nie wiem, nie chcę, bo to...
Ale to jest takie, panie profesorze, takie trudne etycznie. Pacjent czeka na serce, bo ktoś musi być tym dawcą.
No tak, ale on już tym dawcą został. Staramy się no, nie wchodzić w szczegóły.
Mamy po prostu,
całości,
tak? Narząd.
My mamy pomagać temu człowiekowi, który potrzebuje serca. Oczywiście wypełniając wszelkie dokumenty. Ja znam przyczynę zgonu i tyle, bo to ja muszę zadbać teraz o to, żeby to serce było przewiezione w bezpieczny sposób i w bezpieczny sposób wszczepione.
I zgodne.
Tym się zajmuje kardiochirurg.
I serce musi być zgodne z tym.
Serce w dwóch zasadniczych kryteriach musi być zgodne. Musi być zgodne co do grupy krwi i musi być odpowiedniego rozmiaru, bo muszą spełnione być wymiary, ponieważ no, do bardzo drobnej osoby od wielkoluda nie przeszczepimy serca i odwrotnie. Po prostu to serce się w małej osobie nie zmieści, a w drugą stronę nie będzie wystarczającą pompą. Także tutaj też są kryteria doboru wielkościowego.
Mówimy o przeszczepie serca, ale przecież nie tylko przeszczepy serca robicie w klinice tutaj kardiochirurgii w Gdańsku. To są, wydawałoby się, małe zabiegi, ale jakże, właśnie uśmiecha się pan, no nie są małe. Ale są takie jubilerskie, powiedziałam, zegarmistrzowskie, muszą być bardzo dokładne i pewnie wymagają wiedzy z wielu dziedzin, no tak.
Tak, to jest ciekawe, to jest taka bardziej skomplikowana, oczywiście nie umniejszaj mojej kochanej kardiochirurgii, ale to jest taka trochę bardziej skomplikowana hydraulika. Natomiast oczywiście no, są tak zwane zabiegi rutynowe. Tego zapotrzebowanie na te zabiegi jest ogromne. To są zabiegi w zakresie wad strukturalnych serca, czyli zabiegi na zastawkach serca, zabiegi na strukturach serca różnych i oczywiście chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej. To jest druga sprawa. I trzecim takim dużym działem są choroby naszej tętnicy głównej, czyli aorty.
Panie profesorze, a ta najważniejsza jakby rzecz techniczna, która zmieniła się w czasie pana pracy, dochodzenia do tej profesury, studiów?
Nie no, tutaj nie umiem nawet w tej chwili przywołać jakiej rzeczy. To się absolutnie wszystko zmieniło. Absolutnie. To wie pani, no w końcu ja 34 lata pracuję, a jeszcze no, byłem studentem i członkiem kółka kardiochirurgicznego, wtedy prowadzonego przez świętej pamięci pana doktora Pryczkowskiego. Natomiast...
Ale no, kółko kardiochirurgiczne to jeszcze na studiach, tak?
Tak. Natomiast, no, ale absolutnie wszystko. Od wyglądu sali, od stołu operacyjnego, przez lampy, przez narzędzia, przez naszą wiedzę. Przecież bardzo zwiększyła się wiedza o sercu. No może nie w zakresie anatomii, bo ona jest, no, raczej, jeżeli to nie jest wada wrodzona, jakaś strukturalna, to ona raczej niezmienna jest.
Natomiast, o zachowaniach?
Natomiast tak, o pewnych reakcjach serca na różne rzeczy. Kiedyś myśleliśmy, że to jest tak, czego dowodziła nauka, a potem jeżeli w momencie, kiedy mieliśmy bardziej skomplikowane narzędzia, czy bardziej nowoczesne, okazało się, że to nie do końca jest tak. Mówię teraz o takich reakcjach biochemicznych, takich na poziomie komórkowym. Ta wiedza też się zmieniła i konsekwencją tego jest nasze postępowanie operacyjne i leki, które weszły do stosowania. To jest absolutnie co innego.
Postępowanie operacyjne, czyli co?
Operacja. Postępowanie operacyjne to jest taki zwrot, który dotyczy wszystkiego. Czasami używa się zamiennie około operacyjne, czyli to jest od wjazdu pacjenta na salę do wyjazdu pacjenta z sali. To jest około operacyjne, czyli i sama operacja jest w tym, ale bardzo istotną rzeczą jest znieczulenie do operacji. Nasi anestezjolodzy otrzymali narzędzia i niesamowite umiejętności obecnie, także bez nich to by się nie odbyło w ogóle. To jest w kardiochirurgii istotne, jeśli nie najistotniejsze, że to jest praca zespołowa. Pani cały czas mówi o mnie, ale trzeba powiedzieć, że ojcami i matkami sukcesu jest zespół. Zespół i ja w ten zespół bardzo wierzę i zespół musi sobie ufać absolutnie, bo ja nie jestem w stanie cały czas na monitor patrzeć, ja muszę patrzeć tam na to moje pole operacyjne, które czasami jest powiedzmy wielkości centymetra kwadratowego, także to jest zupełnie odrębna rzecz i ja mam absolutne zaufanie do anestezjologa, który znieczula mi pacjenta do operacji.
Ile osób przy takiej operacji pracuje?
Przy takiej operacji pracuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 osób.
A ile razy czasem się zmieniacie?
Ani razu.
Nie zmieniacie się.
Wie pani, to jest czasami
się... Bo zabiegi są operacyjne długie.
To znaczy tak, chirurg Chirurg się nie zmienia, chyba że to jest 16 godzina operacji i ktoś go musi zmienić, bo po prostu fizycznie zaczyna być kłopot. Natomiast zmieniają się zespoły, żeby no chociażby wyjść na chwilę w różnych potrzebach, powiedzmy. Także to jest no też rutynowe zupełnie. Natomiast wszyscy są bardzo skupieni na zabiegu. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj każdy za tą część zabiegu odpowiada, a tym samym za całość. Mhm. Sukces całego zabiegu, możliwość przeprowadzenia go, to jest sukces wielu dyscyplin. To jest anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna, dwie instrumentariuszki, osoba, która obsługuje maszynę do krążenia pozaustrojowego, czyli sztuczne płuco serce, to jest perfuzjonistka czy perfuzjonista, no i oczywiście co najmniej dwóch chirurgów.
Ostatnio media obiegła informacja o zabiegu, który pan przeprowadził, takim chyba to się nazywa mało inwazyjnym. Po raz pierwszy w Polsce.
Znaczy to uczciwie mówię, że to nie ja przeprowadziłem.
Zespół przeprowadził.
Mhm. Nawet w nim nie uczestniczyłem. Moją rolą głównie jest koordynacja pracy już teraz. Ja już jako ten
przygotowanie
senior
tego.
Tam, może nie najstarszy, ale jednak osoba, na którego barkach spoczywa i odpowiedzialność, zaprojektowanie tego wszystkiego, zaprojektowanie dnia operacyjnego, odpowiednie przygotowanie pacjenta i oczywiście odpowiednie skonstruowanie całego dnia roboczego. Także ten zabieg wykonał pan doktor Andrzej Klapkowski w asyście pana doktora Wojciecha Karolaka i Nikodema Ulatowskiego, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Bo to są też poza pracownikami, to są moi przyjaciele i tylko dzięki ich uporowi, dzięki temu, że chcą się szkolić, te szkolenia są żmudne, szkolenia tego typu, czy przygotowanie do tego typu operacji odbywa się za granicą. I proszę sobie wyobrazić, że oni się szkolą, robią rysunki, notatki, znowu się szkolą, robią zabiegi, a potem najważniejsze, dzielą się tą wiedzą. Dzielą się tą wiedzą. Gdańska kardiochirurgia jest czymś, co się nazywa Center of Excellence i na bazie tego są organizowane kursy u nas. Przy czym te kursy są takie dosyć elitarne, bo to maksymalnie cztery osoby mogą wziąć w takim kursie.
Przyjeżdżają
do
ze
nas.
Świata?
Ze świata nie przesadzajmy, natomiast z całej Polski i z krajów ościennych. Z południowymi naszymi sąsiadami, z północnymi, no i czasami z zachodnimi naszymi sąsiadami. Naprawdę to są zabiegi imponujące. To są zabiegi imponujące, bo tak pragmatycznie to jest grupa pacjentów, dla których zabieg taki pełen zabieg kardiochirurgiczny, czyli otwarcie mostka, taki tak zwany zabieg klasyczny, może być ryzykowne, bo mają problemy z gojeniem ran, czy po prostu są otyli, czy mają inne choroby, które no nie pozwalają na to, żeby ten zabieg odbył się poprzez sternotomię, no to dla nich to jest pewne wybawienie, że ten zabieg jednak można wykonać.
W jaki sposób, panie profesorze, bo nie powiedzieliśmy, na czym ten zabieg polega.
No zabieg polega na tym, że zamiast sternotomii, czyli nacięcia tutaj pod szyją od mostka aż do końca mostka, trzeba cały mostek przeciąć, no i dotrzeć do serca. Ja od razu powiem, że to nie jest złe postępowanie. Niektórych zabiegów nie można inaczej wykonać. To jest nadal złoty standard w kardiochirurgii, to jest sternotomia pośrodkowa. Natomiast tutaj koledzy, którzy zajmują się, jak my to mówimy, małą inwazją, jakby była duża inwazja, to robią to przez nacięcia albo na przedniobocznej ścianie klatki piersiowej po stronie prawej, albo pod pachą, albo na przykład wokół brodawki sutkowej, czego wtedy już absolutnie tej blizny nie widać. Także, ale to są magicy.
To jest magia, to co pan mówi, rzeczywiście te 40 lat zmieniło medycynę.
Nie, absolutnie. Ja nawet tego nie przywołuję do tych 40 lat. To jest absolutnie coś innego. Ja chciałem tylko powiedzieć, że przyszło mi pracować, i to nie jest populizm, z najlepszym zespołem na świecie. To ja jestem co do tego przekonany. To są tak oddani ludzie, obdarzają mnie tak dużym zaufaniem, że to jest aż krępujące. Także Także ja tutaj muszę jasno powiedzieć, że ja tych zabiegów nie wykonuję. I to jest chyba też, taka powinna być domena osoby, która kieruje zespołem, że nie uzurpuje sobie prawa do tak zwanych zabiegów ordynatorskich. To jest właśnie pole dla młodych ludzi, którzy się szybko nauczą, potem się wprawią w tym, a potem będą się dzielili wiedzą. To jest podstawa. Tak powstaje postęp w medycynie, a w szczególności w kardiochirurgii.
Cudownie mieć takiego szefa, muszą państwo przyznać. Więcej serca ma ten szef, niż stwarza barier, z pewnością.
Zaczyna być krępująco.
Jak udaje się panu łączyć tę pracę kliniczną z nauczaniem studentów, to powiemy już za chwilę. Pozwoli pan, dobrze?
Tak.
Teraz krótka przerwa. Wracamy, proszę państwa, do rozmowy. Naszym gościem jest profesor Maciej Brzeziński, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii. Ja przywołam te wszystkie tytuły, bo warto, trzeba i trzeba podkreślać, że mamy takich cudownych ludzi u nas w studiu i u nas w Gdańsku, w Polsce.
Na całym Pomorzu.
Profesor Maciej Brzeziński, kierujący kliniką kardiochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, kierownik katedry i kliniki kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam ponownie.
Witam panią redaktor, witam państwa ponownie.
Obiecałam, że powiemy, zdradzimy te tajniki, jak udaje się panu łączyć tę pracę kliniczną z nauczaniem studentów, młodych rezydentów, czy jest ich wielu, czy garną się do tej pracy, niełatwej pracy, bo kardiochirurgia, no to trudna, odpowiedzialna praca.
Zdecydowanie i do moich zadań też należy rozmowa z tymi ludźmi, którzy na etapie pozyskiwania rezydentury muszą zdecydować, co z sobą zrobić. Broń Boże, nie zniechęcam do kardiochirurgii, natomiast...
A co stara się pan im przekazać?
Że kardiochirurgia nie wybacza. I kardiochirurgia nie lubi mieć konkurentek. Kardiochirurgia jest bardzo zazdrosna, ale też bardzo tolerancyjna. I tym samym, to jest wiele przenośni, ale tym samym pozwala na zarezerwowanie przestrzeni dla siebie. I między innymi to jest dosyć ważny temat i może przy okazji tej anteny powiem, że nie powinno się, nie można traktować pracy jako swoje życie, bo kiedyś ta praca się skończy i co wtedy? I to mówię studentom otwarcie, że powinniście wykształcać też inne właściwości, hobby,
pasje,
zajęcia, pasje. Poza tym pasjonat z jednej pasji na drugą bardzo łatwo się przesiada i to jest ta umiejętność jest potem bardzo korzystna.
Wyboru.
Tak, oczywiście. No, tutaj nie ma mowy o wyborze, bo kardiochirurgia, dopóki ją będziemy piastować, uprawiać, to ona nam większość czasu zabiera.
Ale to jest pewnego rodzaju misja, można tak powiedzieć.
No ja nie lubię tego słowa, ale jest. Zdecydowanie jest. No jak się A powiedziało, to trzeba B powiedzieć. No, byłem wielokrotnie odrywany od stołu urodzinowego, wigilijnego i nigdy nie spotkałem się z niezrozumieniem ze strony rodziny, że ja po prostu wychodzę. No,
no to wyrozumiałość rodziny.
Tak, tak. To jest bardzo istotne. No, ta rodzina jest od początku przygotowana, że małżonek,
ale
potem
tata. Ale to
jest
wspólna radość potem, że udało się pomóc pacjentowi.
Ja raczej nie rozmawiam w domu nawet o szczególnych przypadkach, no ale tak się życie potoczyło, że sen też w moje ślady poszedł i wtedy sobie dyskutujemy. No. Także
też jest kardiochirurgiem?
Nie, jest chirurgiem naczyniowym.
Mhm, to blisko.
Blisko, no bardzo.
Współpracujecie.
Współpracujemy jak najbardziej. Mm-hmm. Natomiast wracając do studentów, to zupełnie formalnie trzeba ten czas podzielić sobie, bo on jest dokładnie wyznaczony przez uczelnię, kiedy jaka grupa przychodzi. Porówno rozdzielamy wśród nauczycieli akademickich te godziny lekcyjne i prowadzimy zajęcia. Ja staram się w sposób taki przystępny, bez jakichś bardzo dużych szczegółów z zakresu kardiochirurgii, ale też przywołujący nauki podstawowe, ponieważ no, prowadzę zajęcia z czwartym rokiem i oni trochę się już oddalili od tych pierwszych dwóch lat, czyli od anatomii, fizjologii i o tym też sobie rozmawiamy. Ja zawsze im mówię, że to wielki romantyk Goethe w Faustie napisał, że obym wszystko to, co wiem, także i rozumiał. I jeżeli do tego będziemy dążyć, to po pierwsze będzie się łatwiej tego nauczyć. I ja staram się, żeby studenci zrozumieli, co ja mówię, a nie robili ślepo notatki, bo to nie ma sensu. I tak zwane wkuwanie poza niektórymi przedmiotami, no nie ma sensu. Wkuwanie chirurgii nie ma sensu. W związku z czym...
Trzeba ją czuć?
Znaczy, no umieć, już potem, jak rozumieć. Się, potem jak się ją wykonuje, no to, to tak, to trzeba rozumieć i czuć. Ja mówię o stronie studenckiej, kiedy my sobie gałęzi chirurgii jest bardzo dużo. Oni to muszą wszystko sobie poukładać, wkładać do końcowego egzaminu z chirurgii. Także,
żeby umieć wyjaśnić.
Tak, tak, oczywiście. Natomiast no, kardiochirurgia, tutaj też jasno trzeba powiedzieć, że jest na tyle wąską dyscypliną, że ta obowiązkowa wiedza z zakresu kardiochirurgii no, nie jest jakaś specjalnie wielka. Natomiast ja staram się, żeby zajęcia były ciekawe. I to jest chyba najfajniejsze, bo co zresztą przyjemnie mi było usłyszeć, że tak zwane oceny dydaktyczne no, są bardzo wysokie.
Zdaje sobie pan sprawę z tego, że za te 40 lat ta kardiochirurgia będzie zupełnie inna. W tak. którą stronę pójdzie tak. pana zdaniem?
Tak. No, w którą stronę?
Pani, roboty, też, technika, sztuczna inteligencja?
Też, tak. Tylko, że ja też pracuję przy projektach związanych z sztuczną inteligencją i znam mniej więcej możliwości, ale znam też ograniczenia na razie. No, to moglibyśmy się do Odysei 2000 Stanleya Kubricka cofnąć, gdzie Al się zbuntował i nie chciał robić tego, co tam kapitan chciał. No myślę, że do tego nie dojdzie, ale wiele rzeczy już potrafi. Sztuczna inteligencja, czy tam uczenie maszynowe, potrafi rozpoznawać różne rzeczy na zdjęciach rentgenowskich, czy na preparatach patomorfologicznych. To już można powiedzieć, że
można
to się
zaufać?
Dzieje.
Można zaufać?
To się dzieje. No wie pani, a człowiekowi można zaufać? No nie ma nieomylnych ludzi, to tak? Bo to jest najczęstsze pytanie. No tak, a jak tu my zaufamy? A jak ja mam tobie zaufać?
Patrząc w oczy, no.
No tak, no patomorfologowi wolałbym nie patrzeć w oczy, ale tutaj człowiek nie jest bezbłędny, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Nie chcę powiedzieć czegoś niepopularnego, ale dobry model matematyczny i dobre urządzenie w tym sensie, że maszyna ze sztuczną inteligencją no dużo szybciej wykonuje tę pracę. I przy każdej interpretacji, czy przy każdym określaniu obrazu, ona się dodatkowo uczy.
No mamy już tego przykłady, prawda? Coraz więcej.
Tak, coraz więcej i coraz doskonalsze to jest. Także to tutaj, no nie ma innej drogi.
No,
nie ma
tak?
innej drogi, bo to się pewne narzędzie wpuściło. Zresztą uważam, że rozsądne korzystanie, to jest dla mnie to jest wspaniałe narzędzie, kiedy no, na przykład bardzo ułatwia robienie prezentacji do wykładu, wiele takich rzeczy, kiedy przecież ja nie znam na pamięć na przykład jaka jest populacja województwa pomorskiego i z podziałem na jakieś gminy, a czasami jako konsultant muszę napisać raport, to pani
warto
wybaczy,
skorzystać.
Ale no jasne, no przecież to
szkoda czasu.
Nie ma mowy. Ja nie wiem, czy się jeszcze drukuje rocznik statystyczny.
Tak jest jak... coś takiego, tak. Otrzymałam ostatnio.
I to jest wydruk? To jest książka?
To
tak
jest
jak kiedyś?
Wydruk, tak.
No proszę bardzo.
Województwa Pomorskiego, tak.
No
mam.
To coś niesamowitego. Myślałem, że to już przeszliśmy do ery cyfrowej. No w każdym razie ta sztuczna inteligencja na pewno będzie nam bardzo pomocna.
Mówimy tutaj o rozmowach ze studentami, z młodymi lekarzami, ale rozmawia pan też z pacjentami, z ich rodzinami. To też jest część pana pracy. Wytłumaczenie tego, co będzie się działo z pacjentem, jak on będzie przechodził rekonwalescencję, na co może liczyć po danym zabiegu.
Tak, oczywiście To nie jest jakaś dobra wola, tylko jest to obowiązek. Jest to, podkreślam, obowiązek rozmowy chirurga w przeddzień zabiegu lub dwa dni wcześniej z pacjentem, którego będzie operował. Ta rozmowa z jednej strony ma na celu poznanie tego pacjenta, wypytanie się o choroby, o samopoczucie, czasami o historię rodzinną, bo niektóre choroby mają podłoże genetyczne też, czy są w jakiś sposób powiązane z dziedziczeniem. No i druga rzecz, oczywiście pacjent ma prawo do zadawania pytań. No bardzo często pacjenci nie wiedzą, o co się spytać. To też należy im się takie trochę podpowiedzi, jak to się będzie działo. Przede wszystkim najistotniejszą rzeczą jest omówienie operacji wraz z taką informacją o odsetku możliwych powikłań. Ale ja zawsze mówię, że nie ma operacji pozbawionej ryzyka. Po prostu nie ma. Nawet zastrzyk z penicyliny w pupę jest też jakimś ryzykiem obciążony. To jest wszystko obciążone jakimś tam na pewno mierzalnym ryzykiem. W związku z czym zabieg kardiochirurgiczny też jest i o tym należy poinformować pacjenta. Ale z drugiej strony, jeżeli tak akurat jest, to trzeba powiedzieć, że życie w takim stanie, czy z taką wadą, czy z takimi zmianami w naczyniach wieńcowych jest dużo bardziej ryzykowne. I cała chirurgia, nie tylko kardiochirurgia, polega na tym, żeby tak zaplanować zabieg, żeby to było mniejsze ryzyko. Czyli pacjenci czasami się dziwią, że ja mówię w poradni, że no to nie do operacji. Ojejku, nie do operacji. A ja mówię, że proszę panią, ale to dobrze, tego na razie nie trzeba operować. No ale czemu? No, no dlatego, że to jeszcze się nie kwalifikuje do operacji. Można z tym żyć, zrobimy kontrolę za rok.
Tylko zobaczymy. Się cieszyć.
Oczywiście, ale no to trzeba bardzo spokojnie wytłumaczyć. Poza tym też jest różna percepcja i trzeba odpowiednio dobierać nazewnictwo słowa, żeby nasza informacja była zrozumiała. To też jest bardzo istotne. To nie ma być po prostu powiedziane, tylko znowu wracając do tego, to ma być zrozumiałe.
A tego pan też uczy młodych lekarzy?
Tak, bardzo często zabieram dwójkę czy trójkę, bo to nie może być cała grupa, na taką rozmowę z pacjentem i oni mają też okazję porozmawiać, wypytać się o różne rzeczy. Ja się przysłuchuję temu, o co się pytają, czy poprawnie formułują te pytania. No i oczywiście ze sposobu komunikacji, ponieważ no, pacjent jest w centrum uwagi. To nie jest tak, że my tam jesteśmy, żeby sobie popracować, tylko jesteśmy tam, żeby pomagać i służyć tym pacjentom. Służyć radą, rozmową, czasami zrozumieniem. Bo są absolutnie prozaiczne rzeczy, które dla niektórych pacjentów urastają do ogromnego problemu, jak na przykład transport do domu. Że to też trzeba to wszystko wytłumaczyć, wysłuchać i
zorganizować?
Tak.
Panie profesorze, a ilu rezydentów kształcicie obecnie?
No to mnie trochę pani... wydaje mi się, że...
Tak wielu ich jest?
Nie. No, to jest... Zaraz o tym opowiem. Ośmiu. Ośmioro. Ośmioro i przeważają panie.
To muszą być silne kobiety.
To muszą być silne kobiety i zdecydowane. Tak. I oczywiście na różnych etapach tej rezydentury są jedni już są praktycznie samodzielni. Można im część zabiegu powierzyć, bo są już dobrze zaznajomieni zarówno z technikami chirurgicznymi, jak i z podejmowaniem decyzji śródoperacyjnej. No, jedni są bardzo młodzi, dopiero na pierwszym roku rezydentury, wtedy pomagają, uczą się od swoich starszych kolegów rezydentów, no i oczywiście od nas chirurgów. Gdańsk ma to szczęście, że taką ma opinię, że tu się dobrze pracuje i dobrze szkoli.
Pan dumny z tej swojej kliniki?
No oczywiście. Natomiast już nie ma miejsc rezydenckich na razie, także. Także tutaj no...
Opinia dobra.
Tak. I nie ma sensu nawet starać się o więcej miejsc rezydenckich, bo u mnie taki dualizm trochę występuje, bo też jestem konsultantem wojewódzkim i sam sobie mógłbym przydzielić, ale to nie ma sensu, bo wtedy większa ilość rezydentów, po prostu oni się nie wyoperują. No bo w pewnym sensie ilość zabiegów rocznie jest taką oscylującą, ale w miarę zamkniętą liczbą.
Trzeba mieć praktykę cały czas, tak?
Praktykować, tak, oni są zobowiązani do wykonania kilkuset zabiegów, kilkuset asyst. To jest jasno określone w regulaminie.
A oni zostają tutaj ci rezydenci jako
bardzo
potem
by chcieli,
lekarze w Gdańsku?
Bardzo by chcieli, ale też trzeba sobie zdać sprawę, że tyle ludzi nie potrzeba. Ale jest masa ośrodków, która potrzebuje, zwłaszcza taki truizm, no, młodych, zdolnych ludzi. Niekoniecznie od razu takich, którzy wszystko sami zrobią, bo tych ludzi trzeba jeszcze doszlifować jak diamenty i wprowadzić w to życie kardiochirurgiczne i zrobić z nich takich kardiochirurgów, którzy każdy zabieg wykonają.
Z krwi i kości. I żeby oni potem mogli uczyć, bo pan, tak jak pan powiedział na początku,
jest,
tak, że to,
to
jest
tylko
tak,
jest
że ta
przywilej,
nauka
to jest
musi
obowiązek.
Się rozchodzić.
To jest obowiązek, uważam. Przekazywanie wiedzy. To jest absolutnie, po to tam jesteśmy też.
I po to to serce właśnie, takie serce
żeby
z uczuciem
serce.
I to serce nasze, żebyście mogli też nam pomagać i możecie pomagać w tak wieloaspektowy sposób.
Tak, tak, tak. No, bardzo się z tego cieszę, że mogę. W ogóle jest fajnie pomagać, to taki też truizm, ale no, no po to jesteśmy po prostu. To dla nas, jako dla tych, którzy tam pracują, idą na salę operacyjną, potem doglądają tych chorych na intensywnej terapii, na oddziale, no to, to jest takie, taka trochę codzienność, ale nie rutyna. Nie rutyna, bo każdy pacjent jest inny, każda operacja jest inna. Każda operacja może sprawić kłopot, także przestrzegam przed rutyną. Natomiast nadal to jest nasza codzienność.
Każdy dzień jest inny i nie wiadomo, co kogo spotka, tak?
No tak, tak. No, staramy się, żeby same dobre rzeczy wszystkich ludzi spotkały, ale niektóre choroby są tak zaawansowane, że pacjenci zwlekali z wizytami u kardiologów, którzy dopiero wtedy referują tych pacjentów nam, żeby ich zoperować.
To jak dbać o to serce, panie profesorze?
Przede wszystkim badać się. Przede wszystkim badać się. Mamy całą gamę możliwości, żeby badać serce. I to od zupełnie bardzo małych ludzi. Myślę, że w pierwszym roku życia powinno być takie badanie co najmniej raz.
Ale takie echo, EKG?
Echokardiografia. EKG też, ale głównie echokardiografia. Chodzi o to, czy nie ma wady strukturalnej serca wrodzonej, bo przeoczenie tego jest potem w konsekwencji trudne do leczenia. A oczywiście są wady takie rozwojowe, które mogą chwilę poczekać, natomiast no, tych dużych wad nie powinno się przeoczyć. Na pewno nie powinno się zwlekać ze zreferowaniem takiego pacjenta, takiemu, to my to hard team nazywamy, kardiolog, kardiochirurg, anestezjolog.
Czyli tak rodzice wszyscy właściwie powinni pamiętać o tym, żeby te swoje maleństwa przebadać,
też
kardiologicznie.
Powinni pamiętać o sobie.
O sobie. No.
Tak,
kto te dzieci wychowa.
No bo potem właśnie to jest też... Wie pani, to z tego... Zresztą z każdej gałęzi medycyny płynie taka przestroga, że należy... Nie należy lekceważyć. Nasz organizm daje nam sygnały i nie wolno tego lekceważyć. Zwłaszcza w obszarze serca. To jest już typowe, tak jak mówiłem, jest to ruchomy narząd w klatce piersiowej, który jak zastrajkuje, to niedobrze co najmniej.
No bo to jest taki dziwny narząd, prawda? I właśnie i takie i uczucia, i cała fizyczność, taka ta fabryka nasza,
która działa
dzięki temu, że to serce tam pompuje krew.
Tak, proszę sobie wyobrazić, że choroby serca, zwłaszcza te, które są związane z bólem, automatycznie powodują lęk u człowieka. Tak, to jest połączone i to nawet sprawdzano w obrębie takich populacji, które nie mają absolutnie pojęcia o anatomii, to bólowi w klatce piersiowej towarzyszy lęk. I to jest już taki sygnał, który powinien być zgłoszony co najmniej kardiologowi. Kardiolog odpowiednią gamę badań zleci i zobaczymy, co się dzieje. I wtedy referacja, czy referowanie do zabiegu operacyjnego.
Czyli też nie bać się jakby referowania, tak jak pan mówi, tych swoich uczuć.
Tak, odczuć, tak, zdecydowanie. To jest w ogóle podstawa medycyny, to jest wywiad. To jest duża, ogromna część postępowania z chorym, to jest prawidłowy wywiad. Od tego się zaczyna uczyć na tych najniższych latach studentów. Oni się uczą zbierać wywiad z pacjentem. To też jest pewna sztuka, bo nie wszyscy pacjenci nie tyle chcą zataić, tylko nie uważają te objawy za ważne. I trzeba w odpowiedni sposób zadawać te pytania, żeby no, otrzymać prawidłowe odpowiedzi.
Ale też trzeba dać sobie i temu pacjentowi czas na to, żeby...
Tak, no tego jest zawsze mało. Tutaj nad tym ubolewamy, bo no, też czas jest pewną zamkniętą liczbą, no ale pacjent jednak zasługuje na to, żeby poświęcić mu tyle, ile trzeba czasu.
panie profesorze, żebyśmy mieli wszystkich takich lekarzy jak pan.
Bardzo mi miło.
To byśmy mieli tak z kim i porozmawiać, kogo posłuchać i jeszcze miałby nas kto wyleczyć.
No jest mi niezmiernie miło. To może właśnie dla takich słów też warto leczyć i pomagać, że mogę się podzielić słowem też z państwem, służyć radą i może chociaż jednego człowieka dodatkowo uratujemy przez taką audycję.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie, panie profesorze. Państwu również dziękuję. Pan profesor Maciej Brzeziński, konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii. Pan się uśmiecha. Tak, tych tytułów jest wiele, ale przez te lata mogło się nazbierać i ważne, że się nazbierało. Kierujący kliniką kardiochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, także kierownik katedry i kliniki kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Cudowny lekarz, świetny pedagog i dobry człowiek był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, profesor Maciej Brzeziński. Do usłyszenia. Kłaniam się państwu. Beata Gwoździewicz.